8.35, Poranek Wnet trwa, a jeszcze bardzo dużo ciekawych tematów przed nami. Porozmawiamy między innymi o smogu w Warszawie, w Polsce, ale teraz przenosimy się na moment do Czech. Władimir Petrilak, czeski publicysta, dziennikarz. Dzień dobry.
Dobre rano.
Bardzo nam miło, że jest pan gościem Poranka Wnet. No i temat jeden. No, Czesi wybrali prezydenta. Proszę powiedzieć, co warto wiedzieć na temat Petry Pawla?
Petr Pavel to jest były wojskowy w rezerwie, a generał armii, to jest najwyższa funkcja w armii. No, jest to człowiek z komunistyczną przeszłością. Wstąpił do partii komunistycznej w 1985 roku. Ukończył szkołę, Akademię Wojskową Wojsk Lądowych, ale służył w jednostce powietrzno-desantowej, skąd zapisał się do kursu wywiadu wojskowego. Gdy rozpoczął kampanię, to najpierw na ten temat lekko ściemniał lub mówił niepełną prawdę, bo twierdził, że to był kurs zwiadowczy, ale później okazało się, że tak naprawdę chodziło o kurs szpiegowski czechosłowackiej komunistycznej służby wywiadowczej wojskowej, odpowiednika GRU. On sam zresztą ujawnił wszystkie dokumenty, ale jakiś czas trwało, zanim ktoś potrafił to dobrze zinterpretować, te ujawnione dokumenty, i nie wszystkie. I gdy ukazało się, że no, rozpoczął karierę, nie karierę, ale właściwie kształcenie tego szpiega wojskowego, no, była z tego niezła afera. Ale trzeba powiedzieć, że ten kurs ukończył w 1991 roku, czyli już w nowej rzeczywistości. I już w 1992 roku w Waszyngtonie DC absolwował amerykański kurs zwiadowczy. W wywiadzie wojskowym, ale już tym demokratycznym, choć on był niezreformowany, nielustrowany, służył aż do 96, a być może dłużej. Potem był naczelnikiem Sztabu Generalnego Armii Czeskiej i w 2013-18 był szefem Komitetu Wojskowego NATO, czyli jednoznacznie proamerykański, pronatowski generał. I w 18 roku odszedł na emeryturę wojskową w wieku 57 lat. No i zaraz potem właściwie zaangażował się w taki projekt organizacji pozarządowej, jeździł po czeskich liceach, opowiadał o sobie, o armii, o NATO. No i okazało się, że to wszystko było przygotowanie do kampanii wyborczej, do tego, żeby objąć urząd prezydenta, i obejmie go 9 marca, bo wygrał z wielką przewagą wybory, wygrał rekordowo, można powiedzieć, bo była rekordowa frekwencja, ponad 70%, i poparcie, które on zdobył, jest też rekordowe, bo nigdy w historii żaden czeski polityk, żadna czeska partia polityczna nie otrzymała tyle głosów, co on. To jest 3 300 000, gdzieś tak około. Więc jest to niesamowicie mocny mandat pochodzący z demokratycznych wyborów, który ten generał armii, były komunista, były właściwie szpieg, uzyskał. No jest to zaskakujące.
I my będziemy się przyglądać także czeskiej polityce. Władimir Petrilak, publicysta z Czech, bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz.
Nie ma za co, miłego dnia.
I także miłego dnia z naszej strony. Drodzy Państwo, a my za kilka chwil porozmawiamy z Marcinem Palladę, socjologiem polityki. I tutaj także jedno pytanie będzie dotyczyło nowego prezydenta Republiki Czeskiej, ale my oczywiście porozmawiamy także o tym, jak Polacy będą głosowali już w wyborach parlamentarnych, bo to przecież już jesienią tego roku, a ja już mam informację, że mamy połączenie. Pan Marcin Palladę, socjolog polityki, specjalista od geografii wyborczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed momentem łączyliśmy się z panem Władimirem Petrilakiem, z czeskim publicystą. Rozmawialiśmy o nowym prezydencie Republiki Czeskiej. To tylko jedno takie pytanie. No, biorąc pod uwagę w ilość procentów głosów, jakie otrzymał już za moment nowy prezydent Czech, To będzie taki mocny, silny mandat?
No, z całą pewnością, jeżeli wygrywa się taką różnicą, to jest to bardzo mocny mandat, bo 58 do 42 to jest coś, co się, przypomnę, w Polsce nie zdarzyło jeśli nie licząc wyborów w roku 1990, czyli zwycięstwa Lecha Wałęsy nad Stanem Tymińskim, w każdych kolejnych wyborach, jeśli była druga tura, to zwycięstwo kandydata była zawsze różnica 2-3-4 punktów procentowych.
To w takim razie już przechodzimy do Polski. Jak mogą wyglądać wybory parlamentarne jesienią tego roku? Jak wyglądają te najnowsze sondaże, jeżeli chodzi o poparcie i dla partii, a także dla bloków politycznych?
Możemy się odwołać do tego, co było w tym samym okresie 4 lata temu, czyli na te pół roku przed wyborami roku 2019. I o ile wtedy sytuacja była dosyć klarowna, Prawo i Sprawiedliwość utrzymywało bardzo wysoką pozycję w sondażach, opozycja była rozdrobniona, to przybliżało nas do scenariusza reelekcji, ponownego wygrania wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość i dysponowania większością, co się też stało. Teraz na trochę ponad pół roku przed wyborami liderem sondaży pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Tym niemniej, ponieważ jest to od 6 do 8 punktów procentowych mniej niż to miało miejsce w wyborach w roku 2019, to w przełożeniu na mandaty to w tej chwili z całą pewnością nie jest ich ponad 231, czyli odsuwa to scenariusz na ten moment trzeciej kadencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast samo odgadnięcie tego, jak zakończą się te wybory, jest też dodatkowo skomplikowane wobec faktu, że nie wiemy cały czas, w jakiej konfiguracji do wyborów pójdzie opozycja.
W jakiej konfiguracji powinna pójść, aby jak najbardziej zwiększyć swoje szanse?
Z całą pewnością wariant najmniej korzystny dla opozycji to jest start w czterech blokach, czyli tak jak miało to miejsce 4 lata temu. I teraz mam na myśli poprzez pojawienie się PL2050 Hołowni de facto w pięciu blokach, bo mamy Koalicję Obywatelską, mielibyśmy PL2050 Hołowni, mielibyśmy Lewicę, oddzielnie PSL, Koalicję Polską i Konfederację. W systemie Donta, w sytuacji, w której kilka ugrupowań jest blisko progu wyborczego, to byłaby dodatkowa premia dla Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony jest też taki wariant, który daje szansę na większość, ale powoduje wzmocnienie PiS-u, a z całą pewnością wzmocnienie Konfederacji, co pokazały sondaże w ostatnich tygodniach i miesiącach, czyli wariant, w którym cała opozycja, nie licząc Konfederacji, czyli ta taka antypisu, twardego antypisu, idzie do wyborów w jednym bloku. Więc teoretycznie, biorąc pod uwagę przeliczenie poparcia na mandaty, najkorzystniejszym wariantem dla opozycji byłaby jakaś forma konsolidacji w dwóch, a może w trzech blokach wyborczych.
To jeszcze na zakończenie ostatnie pytanie. Pańskim zdaniem, jakie tematy odegrają istotną rolę, jakie tematy będą kluczowe w tej kampanii?
Z całą pewnością będzie to gospodarka. Z całą pewnością będą to kwestie bezpieczeństwa, bo przecież nie mamy żadnej pewności, że wojna, która jest za naszą południowo-wschodnią granicą, się skończy. Realnie może być tak, że ten konflikt Rosja-Ukraina będzie trwał, wobec tego będzie siłą rzeczy oddziaływał na to, co dzieje się w Polsce, w polskiej gospodarce. No myślę, że trzecia taka kluczowa kwestia to jednak sprawy światopoglądowe, w związku z tym, że mieliśmy po drodze w tej kończącej się kadencji parlamentu zmianę ustawodawstwa, jeśli chodzi o aborcję. Pojawiają się propozycje ugrupowań progresywnych, lewicowych, jeśli chodzi o kwestie związków partnerskich, związków osób tej samej płci. To będzie także temat, który z całą pewnością mocno spolaryzuje scenę polityczną.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Marcin Pallady, socjolog polityki, a także specjalista od geografii wyborczej, był gościem Poranka Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, mamy godzinę 8:44 na naszych zegarach. Za moment porozmawiamy o między innymi o smogu, o bardziej ekologicznych rozwiązaniach, jakie można wprowadzić w Warszawie, o tych uchwałach smogowych. To wszystko przed nami, ale zanim to nastąpi, to jeszcze krótki utwór muzyczny. No i może niech to będzie klasycznie. Mamy do wyboru albo Johnny'ego Cash'a, to jeden klasyk, ale nieco w innym gatunku, albo Abbe. No to może...